Naśladujmy ich wiarę. Noe chodził z prawdziwym Bogiem. Wyobraź sobie Noego, jak rozprostowuje plecy i obolałe mięśnie. Odrywa się na chwilę od pracy, siada na dużej belce i spogląda na olbrzymi szkielet arki. Czuje, że powietrze przesiąknięte jest gryzącymi oparami gorącej smoły. Słyszy odgłosy robót ciesielskich i patrzy, jak jego synowie trudzą się w różnych częściach tej wielkiej drewnianej konstrukcji. On sam, jego żona, a także synowie wraz z żonami są zaangażowani w to przedsięwzięcie już od dziesięcioleci. Co prawda wiele udało im się zrobić, ale przed nimi jest jeszcze mnóstwo pracy. Wszyscy w okolicy mają ich za szaleńców. Im wyraźniejszych kształtów nabiera arka, tym bardziej ludzie szydzą. Myśl o potopie, który miałby zalać całą ziemię, wydaje im się śmieszna. Ostrzeżenia Noego to dla nich bajki. Nie mogą zrozumieć, dlaczego dojrzały mężczyzna marnuje życie swoje i swojej rodziny na taką bezsensowną pracę. Jednak Jehowa, Bóg, którego czci Noe, patrzy na całą sytuację zupełnie inaczej. W Słowie Bożym czytamy: Noe chodził z prawdziwym Bogiem. Rodzaju 6:9. Co to znaczy? Noe był tak podporządkowany woli Boga i tak gorąco go kochał, że niejako szedł z nim ramię w ramię. Byli przyjaciółmi. Tysiące lat później w Biblii powiedziano, że Noe przez swą wiarę potępił świat. Hebrajczyków 11:7. Jak to rozumieć? Czego możemy się dzisiaj nauczyć z jego wiary? Nienaganny w zdemoralizowanym świecie. Noe dorastał w świecie, który w zastraszającym tempie pogrążał się w zepsuciu. Źle się działo już za czasów jego pradziadka Henocha, innego prawego mężczyzny, który chodził z Bogiem. Henoch zapowiadał nadejście sądu nad bezbożnikami. Teraz, za dni Noego, klimat moralny jeszcze się pogorszył. W oczach prawdziwego Boga ziemia uległa zrujnowaniu i ziemia została napełniona przemocą. Rodzaju 5:22 i 6:11. Dlaczego sytuacja przybrała tak zły obrót? Wśród aniołów, duchowych synów Bożych, doszło do czegoś strasznego. Jeden z nich zbuntował się przeciwko Jehowie. Wysunął przeciw niemu oszczercze zarzuty i sprowadził Adama i Ewę na drogę grzechu. W ten sposób stał się szatanem diabłem. W czasach Noego sprawiedliwą władzę Jehowy zaczęli odrzucać także inni aniołowie. Opuszczali wyznaczone im przez Boga miejsce w niebie, schodzili na ziemię, przybierali ludzkie ciała i żenili się z pięknymi kobietami. Ci dumni, egocentryczni buntownicy wywierali na ludzi zgubny wpływ. Co gorsza, z nienaturalnych związków zmaterializowanych aniołów z ziemskimi kobietami rodzili się nadzwyczaj rośli i silni synowie. Biblia nazywa ich nefilimami, co dosłownie znaczy ci, którzy powalają, czyli przywodzą innych do upadku. Owi bezwzględni tyrani doprowadzili do tego, że przemoc i bezbożność rozpanoszyły się na niespotykaną skalę. Nic dziwnego, iż Stwórca uznał, że ogromna jest niegodziwość człowieka na ziemi i że każda skłonność myśli jego serca przez cały czas jest wyłącznie zła. Rodzaju 6:5. Postanowił za 120 lat unicestwić to zepsute społeczeństwo. Noe znalazł sobie dobrą żonę, a gdy skończył 500 lat, doczekał się trzech synów – Sema, Hama i Jafeta. W przypisie czytamy: ludzie żyli wówczas o wiele dłużej niż my dzisiaj. Ich długowieczność i witalność najwyraźniej wynikała z tego, że byli bliżsi doskonałości, którą zaprzepaścili Adam z Ewą. Koniec przypisu. Jakże trudno było zadbać o rodzinę w tamtym zdeprawowanym świecie. A jednak Noemu się to udało. Wspólnie z żoną musieli chronić dzieci przed demoralizującym wpływem otoczenia. Trzeba przyznać, że chłopcy są skłonni podziwiać mocarzy i ludzi sławnych, a właśnie tacy byli nefilimowie. Noe i jego żona z pewnością nie byli w stanie całkowicie odciąć synów od wieści o wyczynach olbrzymów. Mogli za to wpajać im prawdę o Jehowie Bogu, który nienawidzi wszelkiej niegodziwości. niewątpliwie pomagali dzieciom zrozumieć, że Jehowa boleje nad szerzącą się na ziemi przemocą i duchem buntu. Dzisiejsi rodzice zapewne bez trudu potrafią wczuć się w położenie Noego i jego żony. Przecież współczesny świat również jest zatruty przemocą i duchem buntu. Widać to nawet w rozrywce skierowanej do dzieci. Mądrzy rodzice robią wszystko, co mogą, żeby przeciwdziałać złym wpływom. Uczą dzieci o Jehowie Bogu, który jest usposobiony pokojowo i który już wkrótce położy kres każdej formie agresji. Takie wysiłki przynoszą pozytywne wyniki. Podobnie było z Noem i jego żoną. Ich synowie wyrośli na porządnych ludzi i ożenili się z kobietami, które także stawiały prawdziwego Boga, Jehowę, na pierwszym miejscu w swoim życiu. Uczyń sobie drewnianą arkę. Pewnego dnia życie Noego zmieniło się diametralnie. Jehowa wyjawił mu, że zamierza unicestwić ówczesny świat i polecił. Uczyń sobie drewnianą arkę z drzewa żywicznego. Rodzaju 6:14. Wbrew temu, co sugerują niektórzy, nie chodziło o statek. Arka nie miała dziobu, rufy, kilu, steru ani opływowego kształtu. Przypominała po prostu wielką skrzynię. Jehowa podał Noemu dokładne wymiary i różne szczegóły dotyczące jej konstrukcji. Nakazał też powlec ją wewnątrz i na zewnątrz smołą. Następnie oświadczył: oto ja sprowadzam potop wód na ziemię. Wszystko, co jest na ziemi, wyginie. Co miał zrobić Noe? Jehowa rzekł: wejdź więc do arki, ty i z tobą twoi synowie i twoja żona i żony twoich synów. Rodzaju 6:17-20. Noe miał też wprowadzić do środka przedstawicieli wszystkich rodzajów zwierząt. Tylko w arce można było przeżyć nadchodzącą zagładę. Noe stanął przed gigantycznym zadaniem. Arka miała być długa na 133 metry, szeroka na 22 i wysoka na 13. Nawet w nowożytnych czasach nie zbudowano większego pełnomorskiego statku o drewnianym kadłubie. Czy Noe próbował wykręcić się od tego zadania? Czy narzekał, że jest zbyt trudne? A może na własną rękę zmienił szczegóły konstrukcyjne, żeby sobie ułatwić pracę? Z Biblii dowiadujemy się, że zaczął czynić zgodnie ze wszystkim, co mu Bóg nakazał. Tak właśnie uczynił. Rodzaju 6:22. Prace budowlane zajęły prawdopodobnie od 40 do 50 lat. Należało ściąć drzewa, przetransportować kłody, ociosać je, nadać im odpowiedni kształt i je połączyć. Arka miała mieć 3 kondygnacje z licznymi pomieszczeniami, drzwi z boku oraz otwory okienne pod samym dachem, najprawdopodobniej biegnące wzdłuż 4 ścian. Dach był zapewne lekko pochylony, tak by woda deszczowa mogła swobodnie spływać. Mijały lata i arka nabierała coraz wyraźniejszych kształtów. Noego wspierała cała najbliższa rodzina. Można sobie wyobrazić, ile to dla niego znaczyło. Było przecież do wykonania jeszcze jedno ważne zadanie, zadanie, które mogło stanowić większe wyzwanie niż sama budowa. Biblia mówi, że Noe był głosicielem prawości. 2 Piotra 2:5. Oznacza to, że odważnie przewodził w ostrzeganiu złych, bezbożnych ludzi przed nadchodzącą zagładą. Jak oni na to reagowali? Później Jezus Chrystus powiedział o nich, że nie zwracali na nic uwagi. Byli tak zaaferowani codziennymi sprawami, jedzeniem, piciem i zawieraniem małżeństw, że nie zważali na słowa Noego. Mateusza 24:37-39. Niewątpliwie wielu wyśmiewało się z jego rodziny. Niektórzy być może ostro mu się sprzeciwiali, a nawet grozili. Jednak Noe i jego bliscy nie poddali się. Choć otaczało ich społeczeństwo, dla którego ich cel życiowy był bezsensowny, wręcz głupi, zachowali wierność. Z ich wiary mogą się wiele nauczyć dzisiejsze rodziny. Przecież żyjemy w okresie, który Biblia nazywa dniami ostatnimi. 2 Tymoteusza 3:1. Jezus przepowiedział, że nasze czasy będą bardzo podobne do tych, w których Noe budował arkę. Gdy głoszenie dobrej nowiny o Królestwie Bożym spotyka się z obojętnością, kpinami czy nawet wrogością, chrześcijanie powinni pamiętać o Noem. Nie my pierwsi borykamy się z takimi przeciwnościami. Wejdź do Arki. Upływały dziesięciolecia. Noe miał już prawie 600 lat i budowa Arki pomału dobiegała końca. W tym czasie doświadczył bolesnej straty. Umarł jego ojciec, Lamech, a 5 lat później dziadek ze strony ojca, Metuszelach. Ten ostatni przeżył 969 lat, najwięcej ze wszystkich ludzi opisanych w Biblii. Zarówno Metuszelach, jak i Lamech żyli współcześnie z pierwszym człowiekiem, Adamem. W przypisie czytamy: Lamech nadał swojemu synowi imię Noe, co prawdopodobnie znaczy odpoczynek, pocieszenie. Zapowiedział przy tym, że Noe, zgodnie ze znaczeniem swego imienia, poprowadzi ludzkość ku odpoczynkowi, odpoczynkowi od uprawiania ziemi przeklętej przez Boga. Przekleństwo to najwyraźniej zostało z ziemi zdjęte właśnie za życia Noego, ale Lamech tego nie doczekał. Koniec przypisu. W tym samym roku, w którym zmarł Metuszelach, patriarcha Noe otrzymał od Jehowy Boga następujące polecenie: wejdź do Arki, ty oraz wszyscy twoi domownicy. Jednocześnie Bóg nakazał mu wprowadzić do niej przedstawicieli wszelkiego rodzaju zwierząt, po 7 z czystych, to znaczy nadających się na ofiarę, i po 2 z pozostałych. Rodzaju 7 od 1 do 3. Musiała to być niezwykła scena. Jak okiem sięgnąć, nadciągały setki zwierząt różnych rozmiarów, kształtów i o różnym temperamencie. Szły dostojnym krokiem, dreptały, człapały, pełzały i frunęły. Czy biedny Noe miotał się między wszystkimi tymi dzikimi zwierzętami, próbując je jakoś zagonić lub zwabić do przygotowanych pomieszczeń? Wcale nie. W Biblii czytamy o nich, że po prostu weszły do Arki. Rodzaju 7-9. Niektórzy być może spytają z powątpiewaniem, czy to w ogóle wykonalne? I jak wszystkie te zwierzęta miałyby żyć ze sobą w pokoju na tak ograniczonej przestrzeni? Pomyśl, skoro zachodziła taka potrzeba, czy Stwórca całego Wszechświata naprawdę nie mógł sprawić, żeby zwierzęta stały się potulne i uległe? Przecież Jehowa to ten sam Bóg, który później rozdzielił wody Morza Czerwonego i zatrzymał słońce. Czyż nie mógł zaingerować we wszystkie wydarzenia, które rozegrały się za dni Noego? Oczywiście, że mógł. I tak zrobił. Rzecz jasna, Bóg byłby w stanie uratować zwierzęta również w inny sposób. Ale wybrana przez Niego strategia przypomina nam o zaufaniu, jakim pierwotnie obdarzył ludzi, powierzając ich opiece wszystkie żywe istoty na ziemi. Wielu dzisiejszych rodziców zapoznaje dzieci z historią Noego, by pokazać, że Jehowa ceni swoje stworzenia, zarówno ludzi, jak i zwierzęta. Gdy Jehowa powiadomił Noego, że potop rozpocznie się za 7 dni, rodzina zapewne rzuciła się w wir ostatnich przygotowań. Wyobraź sobie, ile pracy wymagało rozlokowanie w arce wszystkich zwierząt, rozmieszczenie zapasów żywności i przeniesienie tam rodzinnego dobytku. Żona Noego i jej synowe niewątpliwie dokładały starań, by stworzyć w arce przytulny dom. A co z pozostałymi ludźmi? W dalszym ciągu nie zwracali na nic uwagi. I to mimo tylu dowodów, że Jehowa błogosławi Noemu i popiera jego wysiłki. Przecież nie mogli nie zauważyć zwierząt ciągnących do Arki. Obojętna postawa tamtego społeczeństwa nie powinna nas dziwić. W naszych czasach ludzie podobnie lekceważą nieodparte dowody, że żyjemy w dniach ostatnich obecnego świata. Tak jak zapowiedział apostoł Piotr, przyszli szydercy ze swym szyderstwem i śmieją się z tych, którzy rozgłaszają Boże ostrzeżenie. 2 Piotra 3:3. Bez wątpienia tego samego doświadczyli też Noe i jego bliscy. Kiedy ucichły szydercze śmiechy? Z Biblii dowiadujemy się, że gdy Noe z rodziną i zwierzętami znalazł się w arce, Jehowa zamknął za nim drzwi. Jeśli jacyś prześmiewcy stali w pobliżu, to takie nadprzyrodzone zjawisko mogło zmusić ich do milczenia. Najpóźniej jednak ucichli wtedy, gdy przyszedł deszcz. Padało, padało i padało, aż zgodnie ze słowami Jehowy woda pokryła ziemię. Rodzaju 7 od 16 do 21. Czy Jehowa cieszył się ze śmierci tych wszystkich niegodziwców? Skądże? Nie chciał, żeby zginęli i wcześniej wiele razy dawał im szansę porzucenia złych dróg. Ale czy zmiana stylu życia nie przekraczała ich możliwości? Odpowiedzi dostarcza przykład Noego. Patriarcha ten chodził z Bogiem i był mu całkowicie posłuszny, czym pokazał, że każdy miał szansę ocaleć. Właśnie w tym sensie przez swą wiarę potępił świat, obnażył niegodziwość współczesnych mu ludzi. Dzięki wierze uratował życie swoje i swojej rodziny. Również ty, jeśli będziesz naśladować wiarę Noego, możesz ocalić siebie i tych, których kochasz. Wzorem Noego możesz chodzić z Jehową Bogiem jak z przyjacielem, a przyjaźń ta może trwać wiecznie. Koniec artykułu.